Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. W zasadzie powinien powiedzieć jeszcze wiceminister zdrowia, bo wkrótce najprawdopodobniej praca pana ministra w tym resorcie po 4 latach dobiegnie końca. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, witam pana rektora, witam państwa.
Panie ministrze, z dumą pan odchodzi z resortu zdrowia? Czy są też jakieś obszary, jakieś działania, może zaniechania resortu, za które jest panu wstyd? Czego więcej? Jest dumy czy wstydu?
Panie rektorze, no 4 lata, trudne lata w resorcie zdrowia, szczególnie dla mnie, bo byłem odpowiedzialny za Wydział Bezpieczeństwa i Kryzysu. Wiemy, trudne lata covidowe, potem pojawiła się inwazja Rosji na Ukrainę, czyli także mieliśmy jako resort zdrowia tutaj dużo zadań. Myślę, że ten okres był dla nas trudny z tego właśnie względu, ale także musieliśmy i to robiliśmy także wprowadzać nowe reformy, jeżeli chodzi o całą polską ochronę zdrowia. Ja odpowiadałem głównie za element onkologiczny, kardiologiczny, także psychiatrii i myślę, że tutaj naprawdę wiele rzeczy udało się nam zrobić. Pewne rzeczy na pewno, jeżeli byłaby ta następna kadencja, jeszcze mieliśmy w planach, no ale niestety wyborcy zdecydowali inaczej, ale myślę, że ten czas wykorzystałem w ministerstwie naprawdę w sposób taki, no myślę, że nie mam się czego wstydzić.
Okej, panie ministrze, Polacy myślę, że najczęściej pytani o problemy w służbie zdrowia wskazują na dostępność do wielu usług medycznych. To jest chyba od lat problem, który się nie zmienia. Czy udało się tę dostępność poprawić? Czy udało się skrócić kolejki? Jak to wygląda dzisiaj w porównaniu z tym, co było 8 lat temu czy 4 lata temu?
Panie, że no rzeczywiście problem kolejek, to zawsze jest problem kolejek, szczególnie do lekarzy specjalistów i to jest podnoszone zawsze, szczególnie w kampaniach wyborczych jest to, wyciągane przez naszych przeciwników. Ja mogę dać prosty przykład, jeżeli popatrzymy na kardiologię, bo to jest jakby dostępność do specjalisty kardiologa, to są najczęściej terminy bardzo odległe. I myśmy wprowadzili, szczególnie po COVID-zie, kiedy ten dług zdrowotny w kardiologii jest dość duży, wprowadziliśmy pilota sieci kardiologicznej. I na Mazowszu z kilku miesięcy okres oczekiwania na pierwszą wizytę kardiologiczną skróciliśmy do 3 tygodni. Dlaczego tak się stało? Ponieważ pewne procedury, które wykonywał kardiolog, czyli na przykład jesteśmy chorzy na przykład na nadciśnienie, na chorobę wieńcową, prawda? I mamy co 2-3 miesiące wizytę u kardiologa, który badając nas mówi, no panie Kowalski, ma pan dobre leki, trzeba dalej te leki używać.
Taka kontrolna wizyta po prostu, tak? O takiej pan mówi.
I to zdecydowanie powinien wykonywać lekarz rodzinny. Lekarz kardiolog powinien być lekarzem konsultantem. Kiedy jesteśmy chorzy, nasze zdrowie ulega pogorszeniu i trzeba zmienić tą terapię, wtedy ten lekarz kardiolog jest dostępny.
Okay, ale to jak rozumiem jest pilotaż i to są pierwsze efekty, ale ogólnie panie ministrze, to, że w całym kraju, jak rozumiem, te terminy to są wielomiesięczne, to nie jest powód do ubolewania, wstydu może dla kierownictwa resortu, dla opozycji dotychczasowej, do krytykowania was, jeżeli do kardiologa kilka miesięcy się czeka, to chyba
panie
są miesiące
ten pilotaż pokazuje, że no, my jako być może Polacy bardzo lubimy się leczyć u lekarza specjalisty, endokrynologia, prawda?
Dziwi to pana ministra, że woli.
Panie rektorze, ale nie zawsze jest.
Pora osoba pójść do specjalisty.
Ale panie rektorze, ja tego nie neguję. Oczywiście na pewno tak. Tylko wtedy, kiedy jest realna potrzeba. Jeżeli to jest tylko przepisanie po raz kolejny tych samych leków, to może zdecydowanie wykonać lekarz rodzinny. I chcemy właśnie tutaj przełożyć te wizyty, które czasem są zupełnie niepotrzebne u lekarzy specjalistów, na lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny, tak jak w przypadku kardiologii, może się skontraktować ze swoim lekarzem kardiologiem, nie tylko telefonicznie, może szybko umówić tą wizytę. I to jest jakby dla nas no, priorytetem, żeby nie tylko w kardiologii, ale także w innych dziedzinach te wizyty były typowo konsultacyjne, czyli wtedy, kiedy jest ta potrzeba i w miarę jak najszybciej.
Ja tylko, panie ministrze, jak pomyślę sobie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu, szczególnie w jakimś sezonie zimowym, jak do swojej przychodni dzwonię rano, żeby zapisać dzieci, rzadziej siebie, to To też nie jest to proste. To znaczy, jeśli słyszę, dzisiaj numerków nie ma.
Na pewno tak, ale ostatnie...
Jeszcze kolejne obowiązki, zadania na tych lekarzy, którzy nie mogą przyjmować na bieżąco pacjentów i tak?
Panie redaktorze, ale ostatnie rozdanie rezydentur, specjalizacja lekarza rodzinnego była w pierwszej trójce, czyli studenci wybierają tą specjalizację, bo widzą, że tutaj rzeczywiście jest duże pole do swojej aktywności, więc myślę, że tych lekarzy rodzinnych będzie z roku na rok przebywało i ta dostępność będzie zdecydowanie większa.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o nową władzę, prawdopodobnie Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy, będzie ministrem zdrowia. Jak patrzy pan zarówno na tę kandydaturę, ale też na obietnice Platformy, Lewicy czy Trzeciej Drogi, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to czego pan się spodziewa? Będzie lepiej w polskiej służbie zdrowia?
Panie doktorze, ja każdemu nowemu ministrowi zdrowia życzę jak najlepiej, ponieważ jestem lekarzem, ale także każdy z nas jest albo będzie kiedyś pacjentem. Więc...
A tak konkretnie czego by pan nowy minister życzył?
Myślę, że dokończenia tych elementów, które wprowadziliśmy, czyli reforma kardiologii, reforma onkologii, ale także i psychiatrii. Psychiatrii dorosłych i psychiatrii dziecięcej, szczególnie w okresie po-covidowym. Wiemy, że tu są potrzeby bardzo duże. My to rozpoczęliśmy, przeznaczyliśmy na to zdecydowanie dużo środków i myślę, że szkoda by było, jeżeli by ktoś, prawda, jakąś inną koncepcję, bo ona się sprawdza tutaj. To nie jest koncepcja, którą wymyśliliśmy w samym ministerstwie. To są konsultacje ze środowiskiem specjalistów, onkologów, kardiologów, czy też psychiatrów. I myślę,
że to koncepcje sieci, tak, które...
Sieci, ale także, na przykład, jeżeli chodzi o psychiatrię, to są zupełnie inne podejście. To nie jest już leczenie tylko w szpitalach, ale właśnie zejście jak najbliżej pacjenta, czyli opieka środowiskowa. Nie zawsze psychiatra musi się nad dzieckiem pochylać. Może być zrobić to psycholog, prawda, który pewne problemy może rozwinąć. Więc tutaj to jest w tej chwili bardzo się dynamicznie rozwija, bo za tym poszły oczywiście duże pieniądze. Więc myślę, że następca, jeżeli taki będzie w Ministerstwie Zdrowia, powinien jednak to kontynuować.
Panie ministrze, myślę, że zarówno pan minister, jak i szefowie resortu zdrowia z ostatnich lat, czyli minister Niedzielski, minister Szumowski, będą kojarzyli się przede wszystkim Polakom z czasem pandemii, z koronawirusem, bo to wtedy faktycznie Ministerstwo Zdrowia i jego działania były na ustach wszystkich. Gdyby pan minister był w resorcie, jeszcze raz przechodził przez ten czas, pewnie bardzo trudny dla kierownictwa resortu zdrowia, to panie ministrze, większość decyzji byłaby taka sama, czy jednak przesadziliście, jeżeli chodzi o większość obostrzeń, o na przykład przeznaczanie szpitali w tak dużej mierze dla pacjentów covidowych, mówi pan o tym długu covidowym, inni pacjenci, cierpieli, zresztą zgony nadmiarowe, to także przecież efekt zamknięcia w dużej mierze służby zdrowia na innych pacjentów niż covidowych, panie ministrze. Czy to były błędy, patrząc z perspektywy, wiem, że można się mądrzyć z perspektywy grudnia 2023 roku, ale jednak spójrzmy dzisiaj na ten 2020 i 2021 rok. Czy widzi pan tam, minister, ewidentne błędy?
To rzeczywiście, tak jak pan powiedział, w tej perspektywie czasu teraz jest łatwo wyceniać, łatwo jest oceniać te nasze decyzje. Izba Kontroli, która zarzuca nam, że za dużo nie było miejsc w szpitalach tymczasowych. No ale jeżeli przypomnimy sobie sceny z Włoch, kiedy pacjenci umierali przed szpitalami, prawda, trudno było nam w tej chwili zaplanować, że akurat tyle miejsc.
Ale sceny z Włoch nie tłumaczą 2021 roku już, prawda?
Ale panie redaktorze,
wiosna 2020,
powstanie szpitali tymczasowych to było pomyślane w dwóch osobach, żeby zabezpieczyć miejsca dla pacjentów covidowych, ale jednocześnie zwolnić miejsca ze szpitali, gdzie pacjenci dalej chorowali na zapalenia płuc, na choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, żeby te miejsca były dla nich, prawda? Więc to było jakby tylko też trudno było przewidzieć, że akurat potrzeba nam 1000 miejsc, a było zajętych 500,
prawda? Jasne, trochę pamiętam, jak panowie, państwo patrzyli na te liczby zajętości szpitalnych łóżek, wydawało się
dla lekarza, najważniejsze jest, że pacjent miał dostęp, prawda, do służby zdrowia.
Zdaję sobie z tego sprawę oczywiście, że to był kluczowy problem, ale czy w pewnym sensie zamknięcie służby zdrowia na innych pacjentów nie było, panie ministrze, jednak błędem? I pytam o pana ocenę bogatszego o tę wiedzę z kolejnych lat.
Panie doktorze, nie było czegoś takiego jak zamknięcie, prawda? Tylko tak, że personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, ratownicy także chorowali, prawda? To też ograniczało ich
dostępność. Panie ministrze, nie było czegoś takiego, jak zamknięcie służby zdrowia na innych poza covidowymi pacjentów. To w dużej mierze było.
Panie redaktorze, z naszej strony, jeżeli chodzi o ministerstwo, nie było takich wytycznych, żebyśmy zamknęli, prawda, dostęp pacjentowi z innym schorzeniem niż COVID-19. Takiego czegoś nie było. No to było jakby, działo się w sposób naturalny. Panie doktorze, na pewno ta dostępność była mniejsza, jak już mówię, no bo także personę cholową, ale także wiele osób, to widzimy szczególnie w dwóch schorzeniach, kardiologicznych i onkologicznych, pewne zaplanowane na przykład badania diagnostyczne zostały przesunięte na późniejszy termin. Także pacjenci no, nie chcieli się kontaktować ze służbą zdrowia, bo tam ryzyko zakażenia było zdecydowanie większe, więc tu widzimy, że jednak ten dług zdrowotny także był przez te okres zaniechania, prawda, nie wykonania pewnych procedur, które na przykład już były zaplanowane. To na przykład w onkologii jest bardzo ważne. No, ten miesiąc, dwa opóźniona diagnostyka to jest zdecydowanie już daje efekt niestety gorszy w leczeniu późniejszym.
A jeżeli chodzi, panie ministrze, o życie społeczne, gospodarcze, to też uważa pan minister, że to były właściwe decyzje? Czy jednak można było już po paru miesiącach trochę patrzeć na to wszystko z większym, no nie wiem, dystansem może, trochę podchodzić do koronawirusa już z mniejszymi obawami?
Na pewno to się zmieniało w ciągu pandemii i te decyzje, które były na początku, potem one ewoluowały i były zmieniane.
No takie otwarcie już to po pandemii to ale było maj 2021, panie ministrze, prawda? Więc rok takiego twardego w zasadzie lockdownu.
Popatrzmy na cały świat i to mniej więcej były podobne decyzje. To nie tylko Polska jakby była, to mówimy
w większości.
Większość krajów, prawda? Myśmy się jako, ja nie jestem ekspertem od chorób zakaźnych, opieraliśmy się na informacjach i zaleceniach specjalistów, którzy no, też patrzyli na to może nie bardziej z punktu już czysto gospodarczego, ale czysto zdrowotnego, więc tutaj jakby te dwa obszary troszeczkę się kłócą z sobą, ale dla mnie jako do lekarza no, najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka.
Panie ministrze, no, jeżeli chodzi o zdrowie i życie człowieka, no to liczba nadmiarowych zgonów też jednak jest jakąś istotną bardzo informacją tutaj, prawda? I też pokazuje, czy na pewno te działania przyniosły pożądany zawsze efekt, panie ministrze, prawda?
Panie redaktorze, no też to pojęcie nadmiarowych zgonów myślę, że nie jest do końca adekwatne do tej sytuacji, która się zaistniała. Ja już to mówiłem. To także miało wiele różnych czynników, się na to skłaniało i myślę, że te osoby, szczególnie z wielochorobowością, a niestety COVID był chorobą w tym momencie, kiedy nie mieliśmy już jeszcze naturalnej odporności, chorobą czasem śmiertelną, ponieważ tutaj ta infekcja powodowała to, że mając inne schorzenia.
I starsze osoby najczęściej.
Te choroby niestety tą walkę przegrywały.
Panie ministrze, zostawiamy nie kropkę, tylko przecinek. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale mam jeszcze internetową nagrywkę przed nami. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Przypomnę, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, cały czas jest z nami. Panie ministrze, o COVID-zie nie tylko w czasie przeszłym można rozmawiać, ale i teraźniejszym. Ostatnie tygodnie, dni to wzrost zakażeń, taki znaczący dość. Jak wygląda sytuacja teraz? No jesteśmy u progu zimy, czy w zasadzie już nie tak u progu, no w środku zimy prawie.
Panie rektorze, no okres jesienno-zimowy zawsze sprzyja infekcjom układu oddechowego. Wiemy, zawsze pojawia się grypa, aczkolwiek ona troszeczkę jest później, to jest styczeń, luty. No w tej chwili widzimy zdecydowanie wzrost ilości infekcji COVID-19. Dzisiejsze dane to jest 3414 nowych przypadków. To oczywiście nie są wszystkie przypadki, które są, bo to są osoby, które najczęściej w POZ-ach zgłaszając się do lekarza, mają wykonywany test.
A testów się dzisiaj tak dużo już nie robi, więc te 3000 to znaczy, że całkiem sporo jest chorych, prawda? Że to są...
No, w rzeczywistości na pewno jest zdecydowanie więcej, prawda? Aczkolwiek ta nowa mutacja, która w tej chwili dominuje, już nie ma takich objawów dramatycznych, jak to było w poprzednich. To jest odmiana także omikrona, ale już zmutowana. To są w tej chwili bóle gardła, gorączka, takie no cięższa grypa, można powiedzieć, z tymi objawami, ale także wczoraj zmarło niestety 10 osób. Z tego 7 osób, które nie miały schorzeń współistniejących, więc dlatego od dzisiaj wprowadziliśmy możliwość zaszczepienia się tą szczepionką, która już jest skierowana właśnie na tą odmianę Krakena. Ta szczepionka jest dostępna, ona jest bezpłatna. Możemy ją otrzymać i w aptece, i u swego lekarza rodzinnego. Zamówiliśmy na początek 210 tysięcy, kolejne 200 tysięcy przyjedzie w następnym tygodniu. No czekamy, jaka będzie odpowiedź naszego społeczeństwa na to, żeby tą szczepionką zaszczepić. Szczególnie, że ta szczepionka troszeczkę jest inna niż na przykład szczepionki, które używaliśmy poprzednio. To jest szczepionka białkowa, czyli no nie jest tą nowoczesną szczepionką, w tym sensie jak była szczepionka mRNA, czy ta szczepionka wektorowa.
To jednak lepsze są takie?
To jest szczepionka, ona jest skutecznością taka sama, prawda? Jej wyprodukowanie jest troszeczkę dłuższy, cykl produkcyjny jest dłuższy, ale to jest szczepionka oparta na tej technologii takiej, którą znaleźliśmy z grypy, prawda, z WZW.
Ale to mam wrażenie, jakby pan minister chciał powiedzieć, jest bezpieczniejsza.
Nie jest bezpieczna, tylko jest pewna grupa osób, które nie chciały się w ogóle szczepić, prawda, bo te szczepionki są nowe, prawda, za krótki okres. No ona jest na tej starej technologii wyprodukowana, więc myślę, że te osoby, które się nie szczepiły, szczególnie to mówimy o tych grupach ryzyka, czyli osoby powyżej 60 roku życia, osoby z obniżoną odpornością, z wielochorobowością, powinny tą szczepionkę przyjąć. Szczególnie, że przed nami jest okres świąteczny, prawda? Będziemy się przemieszczać, będziemy się spotykali z rodzinami, więc to jest ten także okres, kiedy tych kontaktów będzie zdecydowanie więcej. Kupujemy zakupy w tej chwili, supermarkety, tam tych osób będzie bardzo dużo, więc myślę, że te grupy ryzyka powinny skorzystać z tej możliwości zaszczepienia się. I dla osób, które nie szczepiły się w ogóle, prawda, tutaj mamy przewidziany cykl dwóch szczepionek, czyli jeżeli dzisiaj się zaszczepimy, kolejna dawka jest za 3 tygodnie. Te osoby, które przyjęły na przykład cały cykl poprzedniej szczepionki...
Takich to chyba jest niewiele, panie ministrze, prawda?
2 700 000 jest.
Cały cykl to jest ile dawek?
To było 4 dawki, które były przyjęte. Okay. To są takie osoby i one także mogą w tej chwili tą nową szczepionkę.
A jak ktoś przyjął jedną, dwie wcześniej, to...
Tak, w tej chwili także może tą szczepionkę przyjąć.
Okej, okay, jedna dawka wtedy
wystarczy. Tak jest, jedna dawka.
Tej szczepionki, taka przypominająca, panie ministrze. Ale jeżeli chodzi o tę liczbę zakażeń i liczbę zgonów, to jeżeli ponad 3000 dziennie zakażeń, 10 zgonów, w tym większość osób bez chorób współistniejących, to kolejne tygodnie to będzie cały czas ta krzywa.
To są dzisiejsze takie dane, głowy, ale w poprzednich dniach prawie 100% to były osoby jednak z chorobami współistniejącymi. Wiek, średni wiek takiej osoby, która przegrywa tą walkę, to było ponad 80 lat. Czyli to jeszcze raz pokazuje, że najbardziej są narażone na to osoby starsze. I tak jak popatrzymy na mapę naszego kraju, to w tej chwili najwięcej zachorowań jest tutaj w województwach wschodnich. Tu mówimy o Podlasiu, mówimy o województwie lubelskim, także w warmińsko-mazurskim. To są te województwa, gdzie mamy w tej chwili najwięcej zakażeń. Jeżeli popatrzymy na tak zwane dodatnie testy, to w poradniach prawie 70%, jeżeli lekarz zleca ten test, ten test jest dodatni. Czyli to jest dość wysoko. No i ten współczynnik R, ten współczynnik reproduktywny, który ja tak, może nie wszyscy eksperci go lubią, ale on mi się w czasie COVID-u sprawdzał, on jest w dalszym ciągu powyżej jedności, 1,22 ostatnio, czyli no widzimy, że jednak ta...
Ja kiedyś, panie ministrze, w covidowych czasach pamiętałem, czym jest współczynnik R, ale to już tyle czasu minęło, tyle informacji przeszło, że już szczerze mówiąc nie pamiętam. O co chodziło z tym współczynnikiem?
Znaczy, jeżeli on jest jeden, to mniej więcej pandemia jest na tak zwanym kontrast. Poniżej jedności jest w odwrocie.
Czyli na razie wzrost jeszcze.
Niestety notujemy, tak.
Panie ministrze, w Sejmie jest projekt ustawy, obywatelski projekt dotyczący wynagrodzenia w niektórych zawodach medycznych. Oczywiście to wzrost wynagrodzeń ten projekt przewiduje. Jak pan minister zagłosuje? Jak Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało? No, pan minister nie w Sejmie, tylko jak już do Senatu oczywiście te przepisy trafią, jeżeli by je Sejm przyjął. Popiera pan te rozwiązania?
To jest projekt obywatelski, projekt zgłoszony przez środowisko pielęgniarek, ale nie tylko, także przez inne zawody. Projekt, który podnosi wynagrodzenia w tej grupie zawodowej. No ale już słyszymy z obozu, który prawdopodobnie przejmie władzę, że no to trzeba tą ustawę zmodyfikować. Niektórzy mówią, że nawet trzeba ją napisać od nowa. To też mnie troszeczkę dziwi, prawda, bo projekt już trafi niedługo po pierwszym czytaniu w Sejmie, trafi do Komisji Zdrowia. Oczywiście ten projekt niesie dość duże konsekwencje finansowe, no ale myślę,
rocznie kilkanaście miliardów złotych, tak?
Tak, ale myślę, że akurat całe środowisko medyczne, ja mówię tu jako lekarz, ale no, panie pielęgniarki, panie pielęgniarze, no to jest także bardzo ważny element ochrony zdrowia. Ja czasem mówię, że najważniejszy, bo nawet tej pracy może tak za bardzo nie widzimy, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Więc myślę, że te godziwe zarobki są jak najbardziej potrzebne. Więc ja jako lekarz, jako pracownik ochrony zdrowia, każde pieniądze, które będą wpływały do tego systemu, chętnie je przyjmiemy.
Teraz władza, to niech sobie radzą, tak? Pielęgniarki niech dostaną kilkanaście miliardów złotych rocznie i to już jest problem nowej władzy. Panie ministrze, to nie jest zbyt kosztowne po prostu?
No myślę, że to przed nowym, ewentualnym ministrem zdrowia stanie wiele wyzwań, także właśnie jeżeli chodzi o płace, szczególnie, że w lipcu będzie kolejna podwyżka, która jest przewidziana już, więc myślę, że no tutaj naprawdę jest wiele wyzwań. Jak sobie państwo, pan minister czy pani minister poradzi w przyszłości, to już...
Pani minister, jeszcze najprawdopodobniej. Czyli podwyżki pielęgniarkom się należą pan minister i senator...
Będę głosował za.
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Bardzo dziękuję panie ministrze za tę rozmowę i za wszystkie rozmowy, szczególnie w tych covidowych czasach, bo sporo ich odbyliśmy. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Radio Plus. Sedno sprawy.